Drodzy, chciałbym pochylić się nad Bożym Słowem. Dzisiaj wierzę, Bóg położył mi na serce takie szczególne słowo. Każdy z nas, żyjąc jakiś czas w świecie, na tym świecie, choć raz znalazł się w okolicznościach, które go przerosły. Myślę, że gdybym zadał pytanie, wielu by podniosło rękę, powiedziało, wiem, o czym mówisz. To mogła być jakaś groźna choroba, kryzys w małżeństwie, w rodzinie, kryzys finansowy, śmierć kogoś bliskiego lub jeszcze jakaś inna sytuacja, która wzbudziła, zrodziła taki paraliżujący lęk i pytanie, co teraz, co dalej. Przychodzą też okoliczności, które nie są aż tak traumatyczne, ale skutecznie zabierają naszą radość codziennego życia. Dlaczego przeżywamy złe okoliczności? Jak sobie z nimi poradzić? To są pytania, które stawiamy sobie właśnie w takich sytuacjach. Bywa, że doświadczenia, przez które człowiek przechodzi, to efekt tego, co się siało. Jak powiada Słowo Boże, siejesz dla ciała, zbierasz skażenie. I bywa, czasami też doświadczałem tego w swoim życiu, że posiało się złe rzeczy, a oczekuje się dobrych plonów. Ale to jest Boże prawo. Jest jednak druga grupa ludzi, którzy chcą podobać się Bogu. Ale oni również, a może powiem przede wszystkim, doświadczają różnych życiowych przeciwności. Nie wiem, czy zauważyliście, że kiedy postanawiamy być bliżej Boga, bardziej powierzyć się Jemu, bardziej służyć, wtedy narastają przeciwności w naszym życiu. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak jest? Drodzy, na takie pytania najlepiej szukać odpowiedzi w Bożym Słowie. Biblia jest najlepszym źródłem odpowiedzi na ludzkie pytania. Odkrywa przed nami to, co jest niewidoczne często dla naszych oczu. Zawiera liczne przykłady ludzi, którzy przechodzili przez różne doświadczenia. Myślę, że kiedy czytamy, możemy przyglądać się takim historiom. Jedni odnieśli zwycięstwo i zostało to pięknie w Bożym Słowie podkreślone, a inni upadli. Moim takim ulubieńcem w Biblii, szczególnie w Starym Testamencie, jest król Dawid. Historia jego życia jest szczegółowo opisana w Bożym Słowie. Możemy niemalże punkt po punkcie obserwować, jak przebiegało jego życie. Inne postacie są jakby wyrywkowo przedstawione, ale tutaj mamy w zasadzie od początku, od dzieciństwa aż po śmierć Dawida. Dodatkowo mamy jego psalmy. One odzwierciedlają jego wewnętrzny stan. Możemy niejako zaglądać do jego duszy. Możemy przyglądać się, co działo się w duszy, w myślach, w sercu Dawida, kiedy był w określonych okolicznościach. I w zasadzie każdy psalm możemy przyporządkować do jakiejś sytuacji z jego życia. A jest ich około 70. A więc jest spory materiał, w którym możemy przeglądać jak zwierciadle to, co Dawid przeżywał. Dziś, drodzy, odwołam się do historii bardzo nam znanej, na szkółkach wszędzie. Była słyszana, słuchana, głoszona wielokrotnie, ale uznałem, że jest na tyle istotna i ważna do dzisiejszego tematu, że postanowiłem ją przywołać. Oczywiście mam na myśli historię Dawida i Goliata. Przyjrzyjmy się kontekstowi. Kontekst jest bardzo ważny. Patrząc na oś czasu, jesteśmy w X wieku przed Chrystusem. W tym czasie Dawid żył i potem również panował jako król. Królem Izraela w tym czasie, mówimy o czasie, kiedy była konfrontacja Dawida z Goliatem. W tym czasie królem Izraela był Saul, ale Dawid już był namaszczony na króla. Największym wrogiem Izraela w tamtych czasach byli Filistyni. Udajmy się zatem do Doliny Ela. Tam właśnie rozegrała się historia Dawida i Goliata. Dolina Elach to tak południowy zachód od Jerozolimy, już w kierunku Morza Śródziemnego, tak poniżej Jerozolimy. Oto na przeciwnych wzgórzach, a ich rozdzielała dolina, stoją dwie armie, Filistyni i armia izraelska. Historia ta opisana jest w pierwszej księdze Samuelowej, 17 rozdział. Więc zachęcam, bo nie będę czytał całości, robię tylko wprowadzenie, ale w domu przeczytaj, bo warto. Stoją tak od 40 dni. Ciekawa wojna. I żadna ze stron nie ma odwagi, aby podjąć walkę. Wiecie, zastanawiałem się nad tym, bo no tam grzeje. Tam jest dużo cieplej niż u nas. I przez 40 dni i nocy ci ludzie tam mieszkają, jedni na jednym wzgórzu, drudzy na drugim. Wcześnie rano pobudka, ubierają się w swój rysztunek i stoją i czekają. 40 dni i 40 nocy. Filistyni, aby złamać ducha armii izraelskiej, uchwycili się pewnego fortelu. Każdego rana i każdego wieczoru czy podwieczór wystawiali najbardziej rosłego i groźnego wyglądającego żołnierza, czyli Goliata, który, gdy wyszedł, lżył szeregi Izraela. Wzywał też pogardliwie, z taką pogardą, z kpiną, mówi: wystawcie kogoś przeciwko mnie. Po co mamy walczyć wszyscy? W dwójkę rozstrzygniemy tą wojnę. Nie będę się rozpowiadał, jaka była atmosfera w obozie izraelskim. Przywołam tylko jeden z wersetów. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. I bali się bardzo. W 40 dniu pojawia się Dawid. Młodzieniec, można powiedzieć, pasterz niewielkiej trzody owiec. I to on podejmuje wyzwanie. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się teraz, bo to jest kontekst, ale bardzo kluczowe i ważne są słowa, które Dawid wypowiada w momencie, kiedy wychodzi przeciwko Filistyńczykowi. Słowa te mają kluczowe znaczenie do zrozumienia jego postawy. W wersecie 45 czytamy, 17 rozdział 1 Samuelowej. Wtedy Dawid powiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, którego zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Oto młodzieniec z procą w ręku. W torbie miał 5 kamieni. Wychodzi naprzeciw potężnego mężczyzny. Według wyliczeń około 3 metry wysokości. Wyobraźcie sobie, dołóżcie jeszcze do mnie 1,20 m. Zapewne trudno go było obejść. Ubranego w ciężki pancerz, który ważył około 60 kg. Załóż sobie 60 kg. To musiał być naprawdę silny, potężny mężczyzna. Wymachujący ostrym, potężnym mieczem. A na plecach niesie dzidę, której sam grot ważył 8 kilogramów. Jest człowiekiem zaprawionym w boju. To nie był jakiś amator. To był żołnierz, który wiedział, co to znaczy walczyć. Był pełen agresji wobec Dawida. Był gotów go zabić. To nie była jakaś zabawa. To nie był pojedynek słowny. Tam miała stoczyć się walka na śmierć i życie. Kiedy czytam tą historię, zadaję sobie pytanie, skąd ta odwaga u Dawida? Jego wypowiedź, którą przed chwileczką czytaliśmy, wskazuje, że nie był to lekkomyślny, młodzieńczy czyn. Wiecie, czasami młodzi ludzie takie rzeczy robią, jakieś brawurowe, na granicy życia i śmierci. Ale u Dawida tego nie widzę. Lecz postąpił tak, ponieważ miał głęboką wiarę i świadomość w trzech aspektach. I teraz chciałbym zwrócić naszą uwagę na te trzy aspekty. Po pierwsze, znał Boga, wiedział, kim jest Bóg. Dawid, wychodząc naprzeciw Goliata, wypowiada pełne ufności ku Bogu słowa. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imię Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Powiedział, nie wyszedłem we własnym imieniu przeciwko tobie, Goliacie. Wyszedłem w imieniu Pana zastępów. I drodzy, tutaj jest coś bardzo ciekawego, bo w oryginale jest użyte Jahwe Sawot. Jest to kolejne starotestamentowe imię Boga, przez które Bóg się objawił. Objawił człowiekowi, przede wszystkim narodowi izraelskiemu. Dotychczas, jak pamiętacie, mówiliśmy, Jahwe jest naszą sprawiedliwością. Mówiliśmy o tym, że Jahwe jest tym, który uświęca. Mówiliśmy o tym, że Jahwe jest pokojem. Mówiliśmy o tym, że Jahwe jest moim pasterzem. Drodzy, te wszystkie Jahwe Starego Testamentu to jest zapowiedź tego, co miało miejsce w czasach Jezusa Chrystusa. Zapowiedź przyjścia Syna Bożego. Zapowiedź Jego śmierci i zmartwychwstania. Zapowiedź Jego życia, zapowiedź Jego Kościoła. Jahwe Zastępów. To imię występuje w Biblii 279 razy. Zarówno w Starym Testamencie, ale też i występuje w Nowym. Pochodzi od hebrajskiego słowa sawot, które znaczy mnóstwo lub tłum. I odnosi się zarówno do ziemskich tłumów, to znaczy armii ludzi, zgromadzenia ludzi, ale również i niebieskich tłumów. W tych dwóch kontekstach to słowo jest używane, czyli do aniołów. Słowo to określa, wskazuje, podkreśla, że Bóg jest Panem Zastępów. Bóg jest Panem Zastępów, zamieszkującym niebo i ziemię, Panem wszelkich istot duchowych, ale również istot ludzkich, Żydów, pogan, bogatych, biednych, panów, niewolników, wierzących i niewierzących. On jest Panem wszystkiego. Jahwe Sawot wskazuje również, że jest zdolny wykonać wszystko, co sobie zamierzył. Wiecie, to brzmi trochę dziwnie w kontekście zdarzeń, które doświadczamy. W kontekście zdarzeń, o których czasami czytamy w Biblii. Dawid, mówiąc, że wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, miał głęboką świadomość, kogo reprezentuje. Nie wychodził w swoim imieniu. Wychodził w imieniu Pana Zastępów. To jest tak, jak ambasador reprezentuje jakiś kraj. i idzie gdzieś na spotkanie, na bardzo ważne spotkanie na szczeblu jakimś międzynarodowym. Reprezentuje, nie idzie we własnym imieniu. I Dawid nie stanął wobec Goliata we własnym imieniu. I to wyraźnie Goliatowi powiedział. Ty wyszedłeś z mieczami, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu mojego Pana, Pana zastępów. Również miał świadomość, czyja to jest walka. Że to nie jest jego walka. Bo mógł wyjść i powiedzieć, no występuję w Pana zastępów, ale wiem, że nic nie mogę. Wiem, że możesz mnie zabić, dlatego przepraszam, pójdę sobie do swoich owiec. Ale on miał świadomość, kogo reprezentuje i kto stoi za nim. Drodzy, to wydarzenie jest pewnym obrazem. Jahwe Sawot. Zapowiedzią największego pojedynku, jaki miał się odbyć we wszechświecie. Oto 1000 lat później nasz Pan, właśnie ten Jahwe Sawot, przyjmuje postać człowieka, zamieszkuje w ludzkim ciele, aby pokonać odwiecznego wroga człowieka. Dokonuje tego. Apostoł Paweł w liście do Kolosan oznajmia tam nam to wielkie zwycięstwo. Napisał tak, przeczytam tłumaczenie dosłowne, bo ono lepiej brzmi. Dzięki niemu, pisze w liście do Kolosan, 2:15, czyli Jezusowi Chrystusowi, Bóg Ojciec rozbroił zwierzchności i władzę. Mowa o tych duchowych zwierzchnościach i o tych duchowych władzach. Wystawił je na pokaz i powlókł w triumfalnym pochodzie. Tak brzmi oryginał. No, tutaj macie wyświetlone tłumaczenie warszawskie. Co znaczy rozbroić? Rozbroić znaczy uczynić niezdolnym do walki. Często możemy oglądać na filmach wojennych, jak jakaś jednostka, jakaś armia zostanie zdobyta, zabiera się im broń. I ci ludzie przestają być groźni. Potem trzeba ich zamknąć gdzieś, oddzielić, żeby gdzieś sobie nie znaleźli albo gdzieś nie poszli, dołączyli do następnej armii, więc są obozy, w których się utrzymuje tych ludzi do zakończenia wojny. Aby rozbroić wroga, Jezus Chrystus musiał najpierw go zwyciężyć. I to się stało na krzyżu Golgoty. Dokonał zwycięstwa, którego nie rozumiemy do końca. Ja mówię przede wszystkim o sobie. Często wnikam, modlę się, zastanawiam się, jak głębokie znaczenie ma to wydarzenie. Potem czytamy, że powlókł w triumfalnym pochodzie tego pokonanego wroga. Jest to pewien obraz, nawiązuje do starożytnego zwyczaju. Król, gdy wracał ze zwycięskiej wojny, wkraczał w triumfalnym pochodzie do miasta, prowadząc na sznurze pokonanego króla. To świadczyło o totalnym zwycięstwie. I o tym właśnie Paweł napisał w tym fragmencie. Jest napisane, że w czasie przeszłym dokonanym, a więc to zwycięstwo jest faktem. To nie jest coś, co się odbędzie. To nie jest coś, co się musi wykonać. To jest coś, co się stało. W liście do Efezjan Paweł rozwija tą prawdę 1:19 i dalej. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego, mowa o Ojcu. Wobec nas, którzy wierzymy, dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie. Ojciec okazał przemożną siłę, moc, potęgę w Jezusie Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością. i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego, mowa o Chrystusie, ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Drodzy, niesamowite słowa. Bóg Ojciec w swojej potężnej mocy wzbudził swego Syna i posadził Go po prawicy swojej na tronie. I kiedy dojdziemy tam, kiedy Bóg nas zabierze, będziemy to oglądać naszymi nowymi oczyma. Póki co potrzebujemy wiary w Boże Słowo. Chciałbym zwrócić uwagę, gdzie jest wróg. Popatrzcie, gdzie jest wróg. Co mówi apostoł Paweł? Powiada, że wróg jest pod stopami Jezusa Chrystusa. Jest pod, nawet nie obok, jest pod stopami Jezusa Chrystusa. Jest pod Jego stopami. A drugie pytanie, gdzie jest Kościół? Gdzie jesteś ty i ja? Biblia powiada, że jesteśmy Jego ciałem. Jesteśmy Jego ciałem. Więc zakładam, że jeśli jestem tą komórką w stopie Jezusa Chrystusa, to i tak jestem ponad wszelką władzą, zwierzchnością i panowaniem. Zgodzicie się? Boże Słowo jest niezmienne. Druga prawda. Dawid wiedział, jaką wartość ma Izrael w oczach Bożych. On to wiedział, on był tego świadomy, pomimo, że był młodzieńcem. Wiecie, zastanawiałem się, kiedy rozważałem po raz kolejny, taki trochę szerszy krąg zatoczyłem, mówię, skąd ten młody człowiek miał taką głęboką świadomość Boga, miał taką głęboką świadomość powołania, miał tak głęboką wiarę. To był młodzieniec, to był kilkunastoletni chłopak, może dwudziestoletni, ale nie więcej. Powiedział do Goliata, ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. To był twój wielki błąd, Goliacie. Otworzyłeś usta niepotrzebnie, w głupocie. Nawet nie byłeś świadomy, co zrobiłeś. Dlatego staję przeciwko tobie. Nie masz prawa mówić o ludzie Bożym takich rzeczy. Nie masz prawa go poniżać ani kpić. Bo to jest święty lud powołany przez Boga. Gdy zobaczył zachowanie Goliata wobec ludu Bożego, ogarnął go święty gniew. Podoba mi się to słowo. Ogarnął go święty gniew i powiedział tak, nie będzie. Nie zgadzam się z tym. Popatrzcie, cała świta izraelska, wszyscy żołnierze, pewnie niektórzy mieli na klapie, już nie brakowało im miejsca na medale, jeśli wtedy były. Wszyscy drżą ze strachu. Ale ten młodzieniec ma zupełnie inną postawę wobec tej sytuacji. Drodzy, jest to pewien obraz, pewna analogia. Od 2000 lat Kościół zajmuje szczególne miejsce u Boga. W liście do Efezjan 1:22 czytaliśmy, a Jego samego, czyli Chrystusa, Bóg Ojciec ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Nie jesteśmy jakimś zebraniem, jakimś towarzystwem, choć zgromadziliśmy się na tym miejscu, ale jesteśmy ludem Bożym. Jesteśmy drogocenni w oczach Bożych. Tak jak w Starym Testamencie był Izrael, tak teraz Kościół, a my jesteśmy cząstką tego Kościoła. Jesteśmy drogocenni w oczach Bożych. Mamy niesamowitą wartość. To wyjaśnia, dlaczego szatan i jego zastępy tak zaciekle występują przeciwko Kościołowi. Poprzez szkalowanie, wyśmiewanie, czy wręcz poprzez otwarte ataki. Bo Kościół to ciało Jezusa Chrystusa. To jest Jego ciało. Jeśli nie patrzysz w ten sposób, to żyjesz w błędzie. Jesteś cząstką Jego ciała. Ciała Jezusa Chrystusa, który jest głową tego ciała. Dlatego szatan z taką nienawiścią pała do Kościoła. Dlatego chrześcijanie umierają. Są miejsca, gdzie są zabijani. Są miejsca, gdzie są prześladowani. My też nie jesteśmy wolni. Diabeł robi wszystko, aby w jakiś sposób nas zatrzymać, nas zniewolić, nie pozwolić, abyśmy czystym sercem mogli żyć w bliskiej relacji z Bogiem. Używa do tego wszelkich środków. On nie stosuje żadnych reguł. On nie stosuje żadnych zasad. On nie jest dżentelmenem. Jeśli liczysz, że w jakiś sposób będzie cię szanował, to jesteś w wielkim błędzie. Kiedy przechodzimy różne doświadczenia jako Kościół lub jako pojedyncze jego członki, musimy o tym pamiętać. Musimy o tym pamiętać, by zająć właściwą postawę wobec tej sytuacji. Popatrzcie na Dawida. Gdyby nie był tego świadomy, w każdym razie przyszedłby, może popatrzył, powiedział, no macie chłopaki problem. I poszedł sobie. Ale to go poruszyło, ponieważ był świadomy, kim jest. Był świadomy, kim jest Bóg i był świadomy, kim jest naród izraelski. I drodzy, trzecia rzecz. Dawid miał świadomość obecności Boga, jego autorytetu i mocy w swoim życiu. Miał świadomość. Każdy z nas, kiedy rodzi się na nowo, otrzymuje autorytet. Również stajemy się uczestnikami Bożej mocy. Bóg niczego nie ogranicza ani nie reglamentuje. On pragnie ubłogosławić każdego z nas. Ale będę uporczywie podkreślał. Wszystko odbywa się przez wiarę. Jeśli nie wierzysz, że masz autorytet w Chrystusie, że jesteś cząstką Jego ciała, że diabeł i jego zastępy są pod twoimi stopami, to będziesz się lękał, będziesz się niepokoił, będziesz żył w dyskomforcie, bo będziesz miał świadomość, że przed tobą stoi Goliat, który naprawdę jest potężny, który naprawdę ma niesamowitą zbroję, który naprawdę już niejednego pokonał. Wiara. Świadoma wiara. Decyzja. Boże, będę w ten sposób kroczył po tej ziemi. Będę patrzył poprzez pryzmat Twojego słowa, Twoich prawd i Twoich obietnic. I zaczynamy widzieć to, co jest niewidzialne. Dopóki tego nie widzimy, diabeł nas oszukuje. To właśnie to, co widzą nasze oczy. Popatrzcie na Dawida. On się nie wystraszył tym, co zobaczył. Dlatego, że w sercu jego była świadomość, kim jest. Mówi, oczywiście, to jest poważny gość, ale mój Bóg sobie z nim poradzi. Mój Bóg sobie z nim, Pan zastępów sobie z nim poradzi. Dawid jest przykładem i zachętą dla nas, dzieci Bożych. Choć jako chrześcijanie jesteśmy w zupełnie innej pozycji przed Bogiem. Pozycja Dawida była zupełnie inna, choć pozory mogą wskazywać, że właściwie niczym się nie różniła. Został powołany. Naród izraelski funkcjonował w oparciu o prawo, które zostało zawarte pomiędzy Bogiem a tym ludem. I Dawid był cząstką tej umowy. I jego obowiązkiem było wypełniać te wszystkie przepisy, aby Boża przychylność była nad jego głową. My jesteśmy uczestnikami nowego przymierza. Bóg nie uzależnił tego przymierza od twojego czy od mojego postępowania. Właściwie możemy powiedzieć, że to przymierze zostało zawarte pomiędzy Bogiem Ojcem a Synem Bożym. To On wstał ze swojego tronu, przyszedł na ten świat, aby położyć swoje życie za każdego z nas. Aby stać się w tym pełnym słowa znaczeniu Panem zastępów w twoim i w moim życiu. Jesteśmy uczestnikami nowego przymierza, przymierza łaski. To nie znaczy, że Bóg mówi, dobra, rób co chcesz, żyj sobie, jak chcesz. Coraz bardziej wyraźnie widzę, że tak bycie takim sprawiedliwym, czystym przed Bogiem ma kluczowe znaczenie chociażby dla mojej wiary, kiedy się modlę. Kiedy staję wobec sytuacji, w których jestem, kiedy moje serce jest czyste i blisko Boga, moja postawa jest zupełnie inna. Dlatego nasza czystość, tak to określimy, ma też kluczowe znaczenie w chodzeniu za Bogiem. Nie jesteśmy uczestnikami przymierza poprzez urodzenie, cielesne urodzenie, ale jesteśmy dziećmi Bożymi. Zrodzonymi z Ducha Bożego. To nie jest cielesne, fizyczne, to ma wymiar duchowy. A wymiar duchowy zawsze stoi ponad cielesnym. Cielesne to jest to, co jest zewnętrzne. Duchowe to jest to, co jest wewnętrzne. Ma zupełnie inny wymiar. Biblia powiada, po trzecie, że jesteśmy świątynią Bożą. Dawid takiego wyznania poczynić nie mógł. Bo Duch Boży został wylany w Dzień Zielonych Świąt. I ty i ja jesteśmy uczestnikami tego błogosławieństwa, że Duch Boży zamieszkał w twoim i w moim sercu. Duch łaski, Duch miłości, Duch bojaźni i rozumu. On jest w twoim i w moim sercu. I znów kluczem jest wiara, bo przez wiarę widzimy. Możemy to zignorować. A nic nie czuję, nic nie widziałem. Nie miałem żadnych dreszczy podczas modlitwy o napełnienie Duchem Świętym, więc prawdopodobnie w moim przypadku to nie działa. Tak nie jest. Bóg jest wierny swoim obietnicom. I kiedy Jego dziecko przychodzi w wierze, Bóg jest gotów błogosławić. Bóg jest gotów realizować swoje obietnice w moim i w twoim życiu. Kluczowe dla zwycięskiego życia jest budowanie głębokiej relacji z Panem zastępów w oparciu o naszą wiarę w Boże Słowo. O tym, jak to jest ważne, przypomina nam Psalm 91, tak oto się zaczyna. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Kto przebywa w cieniu Wszechmogącego? Ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Popatrzcie, dwa warunki. Mieszkać pod osłoną Najwyższego i przebywać w cieniu Wszechmogącego. Żeby być w cieniu, to trzeba być bardzo blisko, prawda? Nie da się być w cieniu choćby kilka metrów dalej. Oczywiście zależy od obiektu, ale mówimy o takich relacjach międzyludzkich. Jeśli żona jest blisko mnie i staniemy w odpowiednim kącie do słońca, będzie w moim cieniu. Ale kiedy oddali się kawałek, już nie będzie, gdziekolwiek stanie. I to jest ważne, aby przebywać, aby mieszkać pod osłoną Najwyższego, aby przebywać w cieniu Wszechmogącego. Bo wtedy możemy powiedzieć do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Drodzy, tak przez chwilę dzisiaj jeszcze siedziałem, pomyślałem sobie, niesamowite, niesamowite wyznanie. Psalmista, który napisał ten psalm, nie wiadomo do końca, kto go napisał, może Dawid, takie też są przypuszczenia. Ten człowiek był przygotowany, aby stawić czoła każdej przeciwności. Był gotów na to. Drodzy, dramatem jest to, że często nie jesteśmy przygotowani na nadchodzące wydarzenia. Zaskakują nas. To, co apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście się mogli odstać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyby bliżej się przyjrzeć analogii, przebywanie w cieniu, pod osłoną, to jest ta zbroja. To jest nowotestamentowa, to jest starotestamentowa zbroja. I drodzy, kończąc, skoro Pan zastępów odniósł tak wielkie zwycięstwo, dlaczego na naszej drodze ciągle pojawiają się jacyś Goliaci? Jest to pytanie, które zapewne gdzieś w sercu każdego z nas, szczególnie w trudnych chwilach, sobie stawiamy. Ja to zrozumiałem w ten sposób. Obecnie żyjemy w okresie przejściowym. 2000 lat temu szatan i jego zastępy zostały pokonane na krzyżu przez naszego Pana Jezusa. Przez minione 2000 lat Pan budował i ciągle buduje Królestwo Boże. W jaki sposób buduje? Wybiera ludzi z tego świata i przenosi do swojego królestwa. I to się tak dzieje od 2000 lat. I buduje, i buduje, i buduje każdego dnia. To jest niesamowite. Z tego świata do Królestwa Bożego. W jaki sposób to czyni? Czyni to poprzez nas, poprzez Kościół. Poprzez dzieci Boże. Każdy z nas jest powołany, aby nieść światło Ewangelii do miejsca, w którym mieszkasz, do miejsca, w którym pracujesz, do miejsca, w którym się uczysz. I często na początku nie są ważne słowa. Na początku o wiele ważniejsza jest twoja postawa. Ludzie chcą zobaczyć Chrystusa w nas. A potem zaczynają pytać. I drodzy, przeciwnikowi to się nie podoba. Więc czyni wszystko, aby nam w tym przeszkodzić. Gdy do Królestwa Bożego wejdzie pełna liczba ludzi wyznaczonych przez Boga, wtedy Pan zastępów przyjdzie i zakończy bieg historii tego świata. I o tym Biblia wyraźnie nas zapewnia. To jest przed nami. Tylko Bóg, tak jak dzisiaj było podkreślone, tylko Bóg zna datę. I kiedy ta liczba się wypełni, wtedy Pan powróci. Dziś każdy z nas jest uczestnikiem wojny Pana. Czy ci się to podoba, czy ci się to nie podoba, jesteś uczestnikiem wojny Pana zastępów. Ona ciągle trwa, pomimo że wróg jest pokonany. Wojna, która przypomina ostatnie miesiące II wojny światowej. Wróg był świadomy, że wojna jest przegrana. Pod koniec, kilka miesięcy, już wiele miesięcy wcześniej, generałowie po cichu szemrali, mówili, ta wojna jest, mówię o niemieckich generałach, ta wojna jest skończona. To tylko kwestia czasu. Wróg był świadomy, że przegrał. Ale zaciekle bronił do końca każdego przyczółka. I to jest pewna analogia, którą możemy zobaczyć dzisiaj. Szatan robi wszystko, chociaż wie, że już przegrał. I to jest jego cel, jego zadanie, zniszczyć jak najwięcej. Ale drodzy, ty i ja jesteśmy uczestnikami Królestwa Bożego. Naszym Panem jest Pan zastępów. Wszystko, czego Bóg oczekuje ode mnie, od ciebie, to zaufania. Abyśmy odważnie, tak jak Dawid, stawiali kroki. A Bóg ma swój plan, potężny plan, który będzie realizował w moim i w twoim życiu. Podsumujmy dzisiejsze rozważanie. Naszym Bogiem jest Jahwe Sawot, Pan zastępów, który 2000 lat temu dokonał totalnego zwycięstwa nad naszym wrogiem. W naszych zmaganiach pamiętajmy, kim jest Kościół. To jest jego ciało. Jeśli diabeł dotyka się Kościoła, dotyka się Chrystusa. Nie tylko dotyka się ciebie. Dlatego mnie przynajmniej zawsze pomagało w moich zmaganiach świadomość, że jestem częścią ciała Jezusa Chrystusa. I myślałem sobie, jest mi ciężko, ale diable, ty wiesz, kogo dotykasz. Nie tylko mnie. Nie tylko mnie. I drodzy, trzecia rzecz. Dbajmy o osobistą relację z Panem Zastępów. Budujmy ją każdego dnia. Niech ona będzie coraz bardziej głęboka, coraz bardziej święta, coraz bardziej bliska. Nie ma nic cenniejszego, nic piękniejszego nad to, że możesz budować osobistą relację z Bogiem przez wiarę. To nie jest jakaś mrzonka. To jest prawda, to jest fakt. I ci, którzy chodzą z Panem, wiedzą, o czym mówię. Boga, którego nie możemy zobaczyć, ale możemy mieć z Nim społeczność. Bo On jest pośród nas i jest w nas. Powstajmy, drodzy, aby podziękować Bogu. Przede wszystkim chciałbym zachęcić, abyśmy spojrzeli na krzyż. Dzisiaj w taki szczególny sposób wspominaliśmy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ale to jest ta bitwa, to jest ta wojna, którą On przeszedł i zwyciężył. To On na krzyżu przed śmiercią powiedział, wykonało się. Wykonało się zwycięstwo dla mnie i dla ciebie. Ojcze, nie pamiętaj, twoja łaska, twoja miłość, twoja mądrość, twoja moc. Dziękujemy ci za Pana zastępów, którego posłałeś, który zwyciężył dla nas. Dziękuję ci, że możemy być uczestnikami tego zwycięstwa, że ono jest coraz bardziej widoczne w moim życiu, a także w życiu moich braci i sióstr. Dziękuję ci, Panie Jezu. Uwielbiamy ciebie i dziękujemy ci. Cieszymy się i radujemy. Dziękujemy ci również za te doświadczenia, przez które możemy przechodzić. Bo w nich objawia się twoje zwycięstwo. W nich objawia się twoja potęga i moc, jaką okazałeś, gdy wzbudziłeś naszego Pana z martwych. Dziękuję ci za twój święty Kościół. Dziękuję ci, że możemy razem kroczyć, mieć relacje z sobą. Ale przede wszystkim dziękuję ci, że możemy mieć relację z tobą. Bliską, osobistą, przez wiarę. Błogosław twój Kościół, Panie. Dotykaj nas. Może potrzebujemy zmienić postawę wobec ciebie i wobec dzieła, które dokonałeś 2000 lat temu. Aby to zwycięstwo mogło coraz głębiej, głębiej, głębiej objawiać się w naszym życiu. Oddajemy Ci, Panie, chwałę. Uwielbiamy Twoje święte imię. I dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś z nami każdego dnia. Amen.